Lekcja 13. 29 czerwca. Nawrócenie serc w czasie końca. Tekst pamięciowy. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Księga Malachiasza 3:23-24. Nasze życie dzieli się na etapy. Czasami etapy owe przebiegają bez zakłóceń, a czasami nie. Czasami rodziny przechodzą te różne okresy życia bez szwanku, pozostając silne, a czasami marnie wyglądają, będąc mocno pogruchotane. Na jakimkolwiek etapie życia się znajdujemy oraz jakimkolwiek jesteśmy stanie, my i nasza rodzina możemy i powinniśmy żyć w świetle Bożych obietnic, trzymając się ich całym sercem i całą duszą, ze wszystkich sił, gdyż ostatecznie są one naszą jedyną nadzieją. Jakże wielka jest to nadzieja. Słowo Boże przekazuje nam obietnice, które bez względu na to, na jakim etapie życia naszego i naszej rodziny jesteśmy, mogą być przyjęte przez nas, naszych bliskich i nasz Kościół. W ostatnim tygodniu tego kwartału przyjrzymy się historiom biblijnym, obietnicom i doświadczeniom w różnych kontekstach. Czyniąc to, będziemy się starali wyciągnąć z nich lekcje dla nas. Bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz i na jakim etapie swojego życia się znajdujesz, przeżywasz zmagania oraz masz swoje obawy i zmartwienia. Na szczęście mamy Boga, który nie tylko wie, co konkretnie przeżywamy, ale, czego możemy być całkowicie pewni, jest na to wszystko doskonale przygotowany. Niedziela. 23 czerwca. Proroctwo o nawróceniu serc. Porównaj przepowiednie o przyjściu Eliasza z nowotestamentowym nawiązaniem do tego wydarzenia. Zobacz Księga Malachiasza 3:23-24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Ewangelia Mateusza 11:14-15. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ewangelia Mateusza 17:10. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? Ewangelia Marka 6:15. A inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni mówili, to prorok jak jeden z proroków. Ewangelia Łukasza 1:17. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serce ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. W czasach Malachiasza Boże wezwanie do narodu, nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam. Księga Malachiasza 3:7 spotkało się z arogancką odpowiedzią, w czym mamy się nawrócić? Księga Malachiasza 3:7. Sfrustrowany prorok oświadczył, że jeszcze jedna okazja do ożywienia zostanie dana. Nawiązując do reformy i nawrócenia zapoczątkowanego przez Eliasza, Malachiasz zapowiedział ponowne jego przyjście, podczas którego zwróci serce ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Księga Malachiasza 3:24. Żydowska tradycja głosiła, że Eliasz pojawi się osobiście, by zapowiedzieć Mesjasza. Porównaj Ewangelia Mateusza 17:10. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? Ewangelia Marka 6:15. A inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni mówili, to prorok jak jeden z proroków. Jednak Nowy Testament przedstawia Jana Chrzciciela jako wypełnienie tego proroctwa. Zobacz Ewangelia Mateusza 11:14-15. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ewangelia Łukasza 1:17. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serce ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Co oznacza wyrażenie zwrócić serca? Ten fragment tekstu biblijnego może mieć kilka znaczeń. Po pierwsze odnosi się on do pojednania Izraelitów z Bogiem. Bóg jako ojciec odwrócił się od swego gniewu ku swoim dzieciom. Zobacz Księga Izajasza 63, 16. Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym odkupicielem. To jest Twoje imię od wieków. Księga Micheasza 7, 18 do 19. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo reszce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. I wzywa je, by nawróciły się do Niego. Zobacz Księga Izajasza 44, 22. Starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę, nawróć się do mnie, bo Cię odkupiłem. Księga Malachiasza 3, 7. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Po drugie, ten fragment tekstu biblijnego odnosi się do ponownego połączenia następnych pokoleń z wiernymi przodkami przez odnowienie przymierza. Prorockie wezwanie skierowane do ludu Bożego do podążania za wiarą patriarchów raz po raz pojawia się w Starym Testamencie. To, czy kraj miał być nadal błogosławionym miejscem zamieszkania, było bezpośrednio związane z wiernością przymierzu. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 4, 29 do 31. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka Cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał Jego głosu. Gdyż Pan, Twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści Cię ani Cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, które im zaprzysiągł. Po trzecie, ten fragment tekstu biblijnego odnosi się do odrodzenia i odnowienia więzi rodzinnych. Związek rodzica z dzieckiem jest praktycznym wyrazem wierności przymierzu z Bogiem. Tutaj także wypełnianie obowiązków wobec rodziców i dzieci zostało powiązane z odziedziczeniem ziemi i Bożym błogosławieństwem. Zobacz Przypowieści Salomona 2, 21. Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej. Jaki związek istnieje między odnowieniem więzi z Bogiem i przywróceniem więzi w rodzinie? Dlaczego pierwsze musi poprzedzać drugie? Poniedziałek, 24 czerwca. Ponowne połączenie się rodziny. Wprowadzenie kultu Baala w Izraelu przez Izabel, sydońską księżniczkę poślubioną przez Achaba, przyspieszyło upadek moralny narodu. Boże nauki wywyższające małżeństwo, rodzinę i chroniące seksualność zostały wyparte przez kazirodztwo, prostytucję i inne seksualne zboczenia. Na tę arenę konfliktu religijnego wkroczył Eliasz, którego samo imię, Jahwe jest moim Bogiem, było potępieniem kultu Baala. Jakie doświadczenie Eliasza łączy jego osobę z odrzuceniem pogańskich nauk i ożywieniem życia rodzinnego? Zobacz pierwsza Księga Królewska 16, 29 do 34. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izabel, córkę Etpaala, króla Sydonu, i służył Baalowi, i oddawał mu pokłon, i wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić aszerę, czynów takich, pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jericho. Na Abiramie, swoim pierworodnym, założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym jego, bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna. Pierwsza Księga Królewska 17:1-24. Wtedy Eliasz Tiszpita z Tiszpę w Gileadzie rzekł do Achaba, jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana, odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana, odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy doszło go takie słowo Pana, wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy, przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią, przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się. Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza, cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieść na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Lecz Eliasz rzekł, daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak, Panie, Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak, Panie, Boże mój, przywróć, proszę, życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza. I wróciła dusza tego dziecka do niego, i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc, patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Ewangelia Łukasza 4:25-26. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Eliasz stał się sławny po tym, jak ogłosił klęskę suszy, która dotknęła kraj. Bóg dał mu schronienie w najmniej spodziewanym miejscu, w domu wdowy mieszkającej w sydońskim miasteczku Sarepta, czyli w ojczyźnie królowej Izebel. Na początku Eliasz poddał wdowę surowej próbie, prosząc ją, by ostatnią garścią mąki i resztką oliwy nakarmiła jego, a nie swojego syna, a potem zaufała, że Bóg zatroszczy się o nich. Jej wiara stała się legendarna. Sam Jezus po wiekach pochwalił ją i wskazał jako wzór do naśladowania. Gdy później mąka i oliwa nie wyczerpywały się przez wiele dni, kobieta zrozumiała, że to Jahwe opiekuje się nimi. Wtedy jej syn nagle zachorował i zmarł. W swoim żalu kobieta czyniła wyrzuty Eliaszowi i zgodnie z religią, w której się wychowała, uznała, że śmierć jej dziecka musiała być ofiarą za jej Jaki wpływ na duchowe doświadczenie wdowy z Sarepty wywarło zmartwychwstanie jej syna? Czego możemy się nauczyć z jej słów? Zobacz pierwsza Księga Królewska 17:24. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Reakcja matki świadczy o tym, jaki efekt wywarło przesłanie Eliasza. Wiara w Boga i Jego słowo rodzi się w sercu człowieka, gdy dzięki mocy Bożej życie jest przywracane i rodzina zostaje ponownie zjednoczona. Wielu ludzi przyznaje rację głoszonym zasadom wiary, ale jednocześnie ci sami ludzie są letni w swoim duchowym doświadczeniu. Jednak gdy prawd słowa Pańskiego doświadcza się osobiście w kontekście ożywienia i odrodzenia rodzinnych więzi, przekonanie co do prawdziwości zasad Bożych z mocą ogarnia serce. Na jakie spotkanie rodzinne nadal czekasz? Jakich Bożych obietnic się trzymasz i jaką nadzieję dają ci one na taki ponowny powrót kogoś na łono rodziny? Wtorek, 25 czerwca. Nawrócenie serc przy ołtarzu. Przeczytaj pierwsza Księga Królewska 18:20-45. Opisz własnymi słowami to wydarzenie. Choć ówczesny kontekst jest zupełnie inny od naszego, w którym my żyjemy, jak zasady ukazane w tym wydarzeniu odnoszą się dzisiaj do życia rodzinnego? Pierwsza Księga Królewska 18:20-45. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu, ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest 450. Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go, i położą na dwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na dwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud, dobrze, niech tak będzie. Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala, wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej. I wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc, Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc, wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem. Ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu, przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści, Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża, następnie ułożył dwa, poćwiartował cielca i ułożył na dwach, i rzekł, napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł, powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł, uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł, Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela. Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi. a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. Potem rzekł Eliasz do Achaba, podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab wstał, aby jeść i pić, Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł, Nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten, wstąpiwszy i spojrzawszy, rzekł, nie ma nic. I rzekł do niego, powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł, oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł, idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami. Zadął wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. Na górze Karmel prorok Eliasz pragnął, by wśród Izraelitów dokonało się odnowienie przymierza oraz nawrócenie ku wierze ojców, które przyniosłoby uzdrowienie w ich osobistym życiu, a także życiu rodzin i kraju. Pora składania wieczornej ofiary. Gdy pogańskim kapłanom nie udało się złożyć ofiary zgodnie z ustalonymi zasadami, przyszła kolej na Eliasza. Prorok celowo wybrał tę porę dnia. Ta pora dnia zwracała uwagę na Boży plan odkupienia ukazany w świątynnej służbie. Porównaj druga księga Mojżeszowa 29:41. Drugie jagnię ofiarujesz przed wieczorem. Ofiarujesz je z taką samą ofiarą pokarmową i ofiarą z płynów jak rano, ku przyjemnej woni, ofiarę ognistą dla Pana. Wezwanie, przystąpcie do mnie, przypomina nam o tym, jak Zbawiciel zapraszał grzeszników do siebie. Porównaj Ewangelia Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Rodzice bolejący nad błądzącym dzieckiem mogą być pewni, że Bóg miłuje je tak samo, jak miłował błądzących Izraelitów. Bóg działa nieustannie, by pociągać zbłąkanych do siebie. Zwrócenie przez Eliasza uwagi na ołtarz Jahwe znajduje odpowiednik w naszych czasach, gdy wywyższa się w naszych rodzinach Jezusa i Jego łaskę. Rodzinne nabożeństwa są okazją do zwracania się do Niego w modlitwie, mówienia o Nim, przyjmowania na nowo Jego daru zbawienia oraz kierowania serc ku istocie Jego nauki. Reakcja, jakiej domagał się Eliasz, miała oznaczać, że Bóg przyjął swój lud na nowo. W pierwsza Księga Królewska 18:37 czytamy słowa Eliasza skierowane do Boga w modlitwie. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach zwrócić naszych serc do Boga, możemy jedynie odpowiedzieć na Jego łaskę, którą On oferuje nam darmo. Pożerający ogień spadł nie na winowajców, ale na ofiarę wskazującą na Jezusa, który został uczyniony grzechem. Abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wówczas to wyznanie wiary i uwielbienie dla Boga pojawiły się na ustach ludu. Ponieważ fałszywi prorocy nie odpowiedzieli na wezwanie Boga do opamiętania, zostali zgładzeni. Po niedługim czasie ożywczy deszcz spadł na ziemię. W jakim stanie jest Twój rodzinny duchowy ołtarz? W jaki sposób możesz odbudować ów duchowy ołtarz w swojej rodzinie, jeśli rzeczywiście wymaga on tego? Środa, 26 czerwca. Nawrócenie serc nad Jordanem. Obok przepowiedni Gabriela i potwierdzenia Jezusa o Janie Chrzcicielu jako przepowiedzianym Eliaszu. Zobacz Ewangelia Łukasza 1:17. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serce ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Ewangelia Mateusza 11:14. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Ewangelia Mateusza 17:12-13. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli, tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Także autorzy Ewangelii potwierdzają, że Jan Chrzciciel rzeczywiście był posłańcem, który miał przygotować drogę Panu. Zobacz Ewangelia Mateusza 11:10. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Ewangelia Marka 1:2. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Zwróć uwagę na zasadniczą cechę przesłania Jana Chrzciciela. W jakim sensie jego przesłanie dotyczyło nawrócenia serc? Zobacz Ewangelia Mateusza 3:2-8. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Ewangelia Mateusza 14:4. Bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć. Ewangelia Marka 1:4. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Ewangelia Łukasza 3:3-8-9 i 11-14. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. A on odpowiadając, rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Jak rolnik rozorujący twardą glebę, by przygotować ją na przyjęcie ziarna, tak Jan Chrzciciel potępiał grzech i wzywał grzeszników do skruchy. Ludzka natura jest taka, iż bez rachunku sumienia i bez uświadomienia sobie prawdziwego stanu nie odczuwa potrzeby czegoś lepszego. Przesłanie Jana Chrzciciela kierowało ludzi ku świętości Bożych wymagań i potrzebie doskonałej Bożej sprawiedliwości. Autentyczna skrucha zawsze jest naznaczona pokorą i oczekiwaniem pomocy od Boga w celu zmiany postępowania. Obnażając płytką i egocentryczną obłudę tych, którzy uważali się za dzieci Abrahama, Jan Chrzciciel usiłował ukazać im głębsze znaczenie wiary ich ojców. W jaki sposób przesłanie Jana Chrzciciela przygotowało drogę dla Jezusa? Zobacz Ewangelia Jana 1:35-37. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. Ewangelia Jana 3:27-30. Jan, odpowiadając, rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Janowi Chrzcicielowi wskazano, że Jezus jest Barankiem Bożym. Gdy przedstawił Jezusa w ten sposób, dosłownie zwrócił ludzi ku Panu. Andrzej i Jan, którzy byli uczniami Jana Chrzciciela, opuścili go wówczas i zostali uczniami Jezusa. Przesłanie Eliasza nie tylko wskazuje potrzebę skruchy, ale także potrzebę przyjęcia tego, który zbawia od grzechu, a także rodzi entuzjazm dla swojej sprawy i prowadzi ludzi do siebie. Gdyby Jan Chrzciciel przybył do twojego domu, co powiedziałby tobie i twoim bliskim? Czwartek, 27 czerwca. Nawrócenie serc w czasach końca. W pewnym sensie jako adwentyści postrzegamy siebie w roli Jana Chrzciciela. Wzywanie do reformy i skruchy miało przygotować drogę dla pierwszego przyjścia Jezusa. Jako ogólnoświatowy ruch pełnimy podobne dzieło w kontekście powtórnego przyjścia Jezusa. Przeczytaj z modlitwą Ewangelia Łukasza. 1:17. Jak słowa te podsumowują nasze przesłanie? Ewangelia Łukasza 1:17. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serce ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Nasz niebiański Ojciec kieruje serca swoich dzieci do siebie samego i do nich nawzajem przez krzyż Chrystusa. Przesłanie Eliasza wzywa rodziny do wiary w niesamowicie dobrą nowinę i przyjęcia napełnienia łaską, dzięki której Duch Święty przygotowuje żniwo miłości w nich. Zobacz drugi list do Koryntian 5:18-21. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Efezjan 2:11-18. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Świat rozpaczliwie potrzebuje objawienia niesamolubnej troskliwości, trwałego zaangażowania i nieustającego poświęcenia się Bogu. Dzięki łasce Bożej chrześcijańskie rodziny mogą uczestniczyć w tym objawieniu. Jednak musimy pamiętać, że nasze przesłanie kierowane do świata jest przeznaczone także dla nas samych. Póki zasady Ewangelii, jedności, miłości i ofiarności nie objawią się wśród nas, a zwłaszcza w naszych rodzinach, nie będziemy mieli mocy, by głosić to ewangeliczne przesłanie innym. Wszystkie potoczyste kazania, zdroworozsądkowa logika i biblijne prezentacje to za mało. Świat potrzebuje ujrzeć w naszym życiu, a zwłaszcza w życiu naszych rodzin skruchę, nawrócenie serc, miłość i poświęcenie, o których mówimy. Jak Jan Chrzciciel miał moc zmieniania ludzi i przekonującego przemawiania, tak my możemy je mieć dzięki łasce Bożej, ale jedynie w takim stopniu, w jakim jesteśmy gotowi współdziałać z Bogiem. Dzięki Jezusowi jesteśmy częścią rodziny niebiańskiej. Zobacz list do Efezjan 3:15, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Zatem bez względu na to, jak liczna jest nasza rodzina, zostaliśmy powołani do świadczenia o Bogu, którego wyznajemy i któremu służymy, a nic nie może uczynić naszego świadectwa bardziej skutecznym niż ukazanie światu, czym może być rodzina dzięki mocy Ewangelii. Co możesz zrobić, by w szczególny sposób pokazać swoim najbliższym, czy to w rodzinie, czy wśród przyjaciół, że miłujesz ich i troszczysz się o nich? Piątek, 28 czerwca. Do dalszego studium. Nasze przesłanie musi być tak bezpośrednie, wyraźne i szczere, jak było przesłanie Jana Chrzciciela. Ganił on królów za ich nieprawości. Bez względu na grożące mu niebezpieczeństwa nigdy nie zaprzestał mówienia prawdy. Nasze dzieło w obecnym czasie musimy pełnić tak samo wiernie. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie podczas lekcji w szkole sobotniej znaczenie dla waszego zboru przesłania Eliasza. Co możesz zrobić, by pomóc swojemu zborowi zrozumieć to przesłanie i waszą rolę w głoszeniu go? 2. Niech chętne osoby podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z nawróceniem serca. Jakie zmiany towarzyszyły temu doświadczeniu? Jakie różnice spowodowało w ich życiu i życiu ich rodziny to doświadczenie? 3. Skoro postrzegamy siebie w roli Jana Chrzciciela, czego powinniśmy się spodziewać dla siebie? Co wynika z twojej odpowiedzi? 4. Jako klasa szkoły sobotniej wspólnie napiszcie krótką deklarację zasad rodzinnych, która najlepiej podsumowuje biblijną wizję rodziny. Na czym oprzecie te zasady? Czego nauczyliście się w tym kwartale o tych zasadach? Przygotujcie się do tego, by przedstawić ową deklarację całemu zborowi. 5. Na jakich obietnicach pańskich dla waszych dzieci możecie polegać jako rodzice, nawet jeśli obecnie wasze dzieci oddalają się od Boga?